Chwała Panu, bracia i siostry. Kiedy rano się obudziłem, wstałem, to tak łza się kręci wokół, że to już koniec. Ten tydzień minął tak szybko, niedawno przyjechaliśmy, już zbliżamy się do tego momentu, kiedy będziemy stąd wyjeżdżać. Ale myślę, że każdy z nas w ciągu tego tygodnia został potężnie obdarowany i ubłogosławiony. Halleluja! Jest prawdą to, co mówi Boże Słowo, że gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. I jest prawdą to, że kiedy głoszone jest Słowo Pana, to Słowo przynosi życie, przynosi moc, przynosi błogosławieństwo. Na początku, kiedy słuchałem wykładów, a pilnie ich słuchałem i notowałem, i kazań, po paru dniach pojawiło się pytanie apostolskie uczniów Jezusa, którzy go pytali: jeśli tak ma się sprawa męża i żony, czy warto się żenić? Ale muszę wam powiedzieć, że warto. I doszedłem do takiego wniosku, że tutaj, jak to niektórzy mówią, jest szkoła rodzenia, szkoła macierzyństwa, a myśmy tutaj mieli szkołę rodziny, małżeństwa. Uczyliśmy się, jak żyć i brać odpowiedzialność za siebie, współmałżonka i dzieci. Szkoły rodziny żeśmy się uczyli na tym miejscu. A to znaczy, że jeżeli nie będziemy tymi pastorami, którzy upolowali to, nie wiem, to był tygrys czy lew, że wyszło i przeszło i wyszło, a zastosujemy, to muszę wam powiedzieć, że przed nami jest piękna perspektywa. Dlatego, że wino im starsze, amen, im starsze, tym lepsze. A więc, bracie i siostro, przed twoim małżeństwem i rodziną są najlepsze dni, kiedy zastosujemy się do wskazań i rad Bożego Słowa. I każdy czas i każdy moment jest dobry, abyś powstał, uchwycił tego, co Boże Słowo na ten temat naucza i przemienił swoje małżeństwo i swoją rodzinę w taką model, jaki Bóg chce go widzieć. Tak więc jeszcze jedna refleksja. Nie wiem, czy czujecie się czyści, bardziej czysty. Pan Jezus powiedział do swoich, właściwie do jednego apostoła: ty już jesteś czysty dla słów, które do ciebie powiedziałem. Mieliśmy taką obfitość słowa, taką obfitość tej czystej, żywej wody, która lała się na mojego, na twojego ducha, na naszą duszę i umysł, że jesteśmy czyści. Tylko nogi trzeba nam umyć, bo one się ciągle brudzą. Dano mi możliwość podzielenia się ostatnim poselstwem na tym kongresie. Przywilej. Moi drodzy, i chciałbym podzielić się dzisiaj Słowem Bożym, uczącym nas, w jaki sposób mogę zachować koronę życia i dobiec zwycięsko do końca. Co mogę uczynić? Tak jak uczyliśmy się świadomego małżeństwa i rodziny, tak chciałbym dzisiaj coś pokazać z tego świadomego życia chrześcijanina, który zwycięsko dobiega do końca. Czytamy w objawieniu Jana, w trzecim rozdziale, w wierszu 11 takie słowa: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. A w pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze do niego tak: staczaj dobry bój wiary, Uchwyć się żywota wiecznego, do którego zostałeś powołany. Ale głównie moje zwiastowanie dzisiaj chcę oprzeć o tekst drugiego listu Piotra. Otwórzcie. Pierwszy rozdział od 3 do 11 wiersza. Czytamy następujące słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, dodam siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Bracia i siostry, kiedy Bóg powołał ciebie i mnie do swojego królestwa, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na to, abyśmy osiągnęli żywot wieczny przez Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, kiedy Bóg powołał ciebie i mnie, to powołał ciebie i mnie do zwycięstwa. Powołał ciebie i mnie do tego ostatecznego sukcesu, jakim jest dziedzictwo, odziedziczenie korony życia i Królestwa Wiecznego. Wiecie, zastanawiam się nad Bogiem i dziełem Jego wobec ciebie i mnie. Oto przecież ten Bóg, który jest tak wspaniały i tak potężny, nie powołał, nie wezwał ciebie i mnie do zbawienia po to, żeby przegrał z tobą i ze mną. Żeby poniósł porażkę. Ale On uczynił wszystko i robi wszystko, żeby twój bieg i mój bieg zakończył się chlubnym zwycięstwem. Moi drodzy, kiedy Kościół Jezusa Chrystusa powstawał, kiedy jeszcze Pan Jezus chodził po ziemi i nauczał, uczniowie pytają Go, jakie są znaki twojego powtórnego przyjścia. I pierwszą rzeczą, którą Jezus wymienił, to mówi, baczcie, aby was kto nie zwiódł. Właściwie w tych znakach świadczących, mówiących o bliskim przyjściu Jezusa, trzykrotnie Jezus Chrystus ostrzega Kościół, ostrzega nas i zwraca uwagę, abyśmy uważali na tych, czy na to, co nie jest prawdą, na fałszywych nauczycieli, fałszywych mesjaszy, którzy pojawią się na tej ziemi. Moi drodzy, ale to nie tylko to. Pan Jezus tam mówił o wojnach. Pan Jezus tam mówił, że naród powstanie przeciwko narodowi. XX wiek, wiek z jednej strony koszmarny. Dwie wojny światowe, które pochłonęły prawie 70 milionów ludzi. Kambodża 2 miliony. Wietnam. Jugosławia. Gdzie dokonały się okropne rzeczy. Ale Jezus idzie dalej. Mówi, zanim ja przyjdę, będzie tak, że nawet ci, którzy mienią się braćmi, przestaną miłować. Brat wyda brata. Bezprawie się rozmnoży. Oziębnie miłość wielu. Wielu fałszywych ludzi powstanie. Ale Jezus mówi, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Nie pozwól sobie na to, aby cokolwiek czy ktokolwiek sprawił, że utracisz to, do czego Bóg ciebie powołał. A muszę wam powiedzieć, że to, co czeka nas, to, co Bóg dla nas przygotował w niebie, to przekracza wszelkie nasze wyobrażenia. W liście do Koryntian Paweł mówi: przez Ducha Bożego, Duch Boży, Duch Święty, który jest w was, już wam objawił coś z tych rzeczy, czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, czego człowiek nie słyszał, to już przez Ducha ty i ja możemy tych rzeczy dotykać i smakować. Ale to, co jeszcze tam jest, to muszę wam powiedzieć, nikt z nas sobie tego nie może wyobrazić. I ja tego, ani ty nie możemy stracić. Nie ma większej tragedii dla człowieka. Człowieka, który żyje na tej ziemi, jak utracić przez swoją lekkomyślność, jak utracić to, co Bóg nam w Jezusie Chrystusie przygotował. Kiedy człowiek nie przyjmuje poselstwa Ewangelii, kiedy człowiek odwraca się od Jezusa, kiedy odwraca się od Boga przemawiającego przez swojego Syna i przez swoje Słowo, to jest największa tragedia, kiedy odwracasz się od tego wielkiego zbawienia, od tego, co Bóg dla nas przygotował. Ale też myślę, że nie ma większej tragedii dla tych, którzy poznali Pana, zaufali Panu, którzy radowali się Jego zbawieniem, gdzież w ciągu biegu swojego życia ustali, a nawet wycofali się i utracili koronę życia. Trzymaj, co masz, bo jest wiele do stracenia, a tak wiele do zyskania. Pan Jezus mówi, że kiedy będzie coraz większa nieprawość, oziębnie miłość jednych ku drugich. Pan Jezus mówił o ohydzie spustoszenia w miejscu świętym. I moi drodzy, kiedy patrzę na ten kończący się XX wiek i początek XXI wieku, to z jednej strony muszę powiedzieć, to jest czas zły. A z drugiej strony muszę powiedzieć, to jest czas błogosławiony. Bo nigdy wcześniej w historii nie było tak potężnych nawiedzeń Ducha Świętego na obliczu ziemi, jak pod koniec XX, czy w ogóle w XX i na początku XXI wieku. Moi drodzy, początek XX wieku, kiedy nie było kościoła zielonoświątkowego, ruchu charyzmatycznego, w ciągu 100 lat powstał drugi, co do wielkości, kościół, ruch chrześcijański, jeżeli bierzemy pod uwagę takie statystyki po kościele rzymskokatolickim. Narody przychodzą do Jezusa. A więc żyjemy, powiem tak, w fascynującym czasie, ale niebezpiecznym czasie. Czasie, w których przelewają się nie tylko bezprawie, ale różnego rodzaju poglądy, fałszywe poglądy. Ale popatrzcie, co w tym kontekście zachowania swojej korony, także mówi Juda, temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu niech będzie chwała. A więc w całym tym zamieszaniu, w całej tej pośród tego bezprawia, które wszędzie naokoło nas jest, pośród fałszywych doktryn, nauk, które się przelewają przez ten świat, Bóg ma moc zachować ciebie i mnie bez skazy i nagany. Bóg ma moc. I On jest tym, który całym sercem, całym sobą kibicuje i współpracuje z tobą i ze mną, abym osiągnął zwycięstwo. Bóg nie lubi przegrywać. I nie przegrywa. On jest zwycięzcą. On pokonał diabła. I On jest zwycięzcą w tobie i we mnie. Moi drodzy, ale z drugiej strony wiemy, że niektórzy tracą to. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli poprzez Boże Słowo, jak mogę umocnić się w wierze. Jak mogę sprawić, tak jak mówi Piotr, abym miał szeroko otwarte wejście do Królestwa Niebieskiego. Abym nie musiał obawiać się, że nagle drzwi zostaną zamknięte przede mną. Ale będę miał tą głęboką świadomość do końca i tak bliską społeczność, że wiem, że On jest ze mną, a ja z Nim. Halleluja. Pamiętam taką historię z czasów prześladowań za Cesarstwa Rzymskiego. Wiecie, Kościół od samego początku jest niewygodny. Kościół od samego początku z jednej strony ma złe dni i dobre dni. Kościół przeżywa od samego początku ataki sił ciemności. I było wiele tych prześladowań. Ale w czasie jednego z nich słyszałem tą historię. Oto chrześcijan zimą wypędzono gdzieś na zamarznięte jezioro. I rzymscy żołnierze otoczyli tą grupkę chrześcijan. Zdarli z nich ubrania i tam nago stojąc trzymali ich na mrozie. Powiedzieli tak, jeżeli ktoś z was wyprze się Jezusa, będzie mógł przyjść tutaj do nas i będzie uratowane jego życie. Ale jeżeli nie, to tam umrzecie. To będą wasze ostatnie minuty. I moi drodzy, jeden po drugim padali i umierali. A ci żołnierze stali wokół nich. I nagle spośród tej gromadki, która tam jeszcze została, tej resztki, nagle jeden chrześcijanin powstaje i biegnie w kierunku tych Rzymian. I mówi, ja nie chcę tego, ja chcę żyć. I wyparł się Jezus. I wtedy jeden z rzymskich żołnierzy, stojąc tam, zaczął zdejmować, odkładać swoje uzbrojenie, tarczę, miecz, pas, wszystko. I biegnie, mówi, człowieku, ja idę na twoje miejsce. Bo kiedy tak stał i patrzył, kiedy ci chrześcijanie umierali, widział, jak anioł z nieba szedł z koroną i każdemu, który umierał, który odchodził, każdemu nakładał koronę chwały. On mówi, człowieku, ja tam idę, bo ja chcę to, co ty utraciłeś. Moi drodzy, uchwyć się żywota wiecznego. Nie pozwól się oszukać. Nie pozwól się wyprzeć z miejsca, w którym Bóg ciebie postawił. Nie pozwól na to, żeby ktoś, żeby diabeł, żeby okoliczności ograbiły ciebie z tego całego bogactwa chwały, którą masz i która jeszcze będzie ci dana. Apostoł Piotr pisze ten list tuż przed śmiercią, jak testament. W 14 wierszu mówi, wiedząc o tym, że rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem. Jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Mówi, ja odchodzę. Ale cały czas przepełnia mnie troska o Kościół, o tych, którzy zostają. I zrobię wszystko. I przekażę całą prawdę, aby ci, którzy zostają, mogli dobiec zwycięsko do końca i mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. Podczas pierwszego zwiastowania brata Marka Kamińskiego wymienił 3 bodajże punkty. Zdążyłem zapisać 2, ale wspomnę o jednym. Powiedział, jak bardzo ważne jest. Bóg jest dobry i miłuje nas, a z drugiej strony Bóg wzywa ciebie i mnie, abyśmy razem z Nim, z Jego łaską i z Jego mocą współpracowali. Współpracowali. Wszystko dopomaga, tak? Ku dobremu. Tym, którzy Boga miłują. Wszystko dopomaga. Oto, moi drodzy, jak mogło się stać pośród tego całego zamieszania? I kiedy apostoł Piotr pisze ten list, to Kościół i w Kościele pojawiają się niezdrowe postawy, niemoralne postawy i chrześcijanie to usprawiedliwiają. On tam pisze, na waszych spotkaniach, na waszych zgromadzeniach przychodzą ludzie pełni nieczystości, pożądliwości i są zakałą. A oni tą nieczystość, niemoralność podnieśli do rangi czegoś nawet wielkiego. Tak jak dzisiaj i w tym świecie próbuje się usankcjonować homoseksualizm, miłość lesbijską i tak dalej. I nawet te tradycyjne kościoły udzielają ślubów. Ale Piotr mówi o tym, co działo się już wtedy. Brat Ryszard wczoraj wspomniał o gnostykach, którzy chlubili się szczególnym poznaniem tylko dla niektórych i wybranych. I Piotr pisze właśnie w tym kontekście. Gdybyście uważnie przejrzeli drugi rozdział, co chwila pojawia się słowo nieczystość, pożądliwość i tak dalej. Agnostycy co głosili? Jedni mówią, że mówili, że Bóg, który jest stwórcą, nie może mieć nic wspólnego z materią, którą uważali za grzeszną, nieczystą. A skoro człowieka ciało jest też materią, też jest w sumie nieczyste, a więc Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg interesuje się tylko duchem człowieka. A więc doszli do takiego wniosku jedni, że albo to ciało należy umartwić i wpadali w skrajną ascezę, a drudzy mówili, nie jest ważne, co robisz swoim ciałem, ważny jest twój duch. To duch będzie zbawiony. I pozwalali swojemu ciału robić, co im się żywnie podobało. Niemoralność i nieczystość. Ale Piotr mówi, nie tak ma być. Popatrzcie, w wierszu czwartym mówi tak, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Moi drodzy, tak więc, co mogę zrobić? Co mogę zrobić, aby moja wiara nie ucierpiała, albo abym jej nie utracił, abym nie został pozbawiony tego szerokiego wejścia do Królestwa Niebieskiego? Co mam robić? I apostoł Piotr odkrywa przed nami pewną bardzo ważną tajemnicę. Mówi o uzupełnianiu wiary. Oto chrześcijanin powinien swoją wiarę uzupełnić. I tutaj wymienia 7 przymiotów, którymi wiara powinna być uzupełniona, aby pozostała żywa, mocna, abyśmy, albo inaczej mówiąc, aby ta wiara, którą mamy w Chrystusie, z nas nie wyciekła. Podoba mi się to, co w pierwszym wierszu jest powiedziane. Piotr, zaczynając ten list, mówi, wy macie tą samą wiarę, równie wartościową, co i nasza. I kiedy czytałem ten fragment, mówię, Boże, ja mam równie wartościową wiarę, co apostoł Piotr, czy Paweł, czy inni. Każdy z nas, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, otrzymaliśmy miarę wiary. Wiara przyszła do nas przez słuchanie Słowa Bożego i otrzymaliśmy tą wiarę. Ważne jest, abym tej wiary nie utracił. Bo jeśli utracę wiarę, utracę koronę. Pamiętacie, co Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza? Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. Odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości. Dokonałem biegu. Nie ustałem, nie zatrzymałem się, nie wycofałem się. Ale jak mogę sprawić, żeby pośród tego całego zamieszania duchowego, tego wpływu świata, moja wiara była nadal pełna mocy, żywa, dynamiczna. Ja bym mógł przez to przejść wszystko, co jest wokół mnie, zwycięsko, z chlubą. Piotr mówi, wiara ma być uzupełniona. Z łaski zbawieni jesteśmy. Przez wiarę, nie z uczynków. Brat Kazimierz powiedział, ale te uczynki, przez te dobre uczynki lepiej nam się żyje. Ale nie tylko lepiej nam się żyje. Kiedy mam te przymioty, o których mówi Piotr, moją wiarę umacniam. Inaczej mówiąc, wiara potrzebuje dobrego towarzystwa. I ty i ja mam istotny wpływ na to, czy to towarzystwo jest udziałem mojej i twojej wiary, czy też nie. Piotr mówi, wy dołóżcie wszelkich starań. A więc mówi do ciebie i do mnie. Pan Bóg uczynił wszystko, boska Jego moc obdarowała mnie wszystkim. On dał mi udział w swojej boskiej naturze. Jestem nowym stworzeniem. Duch Boży mieszka w nas. Bóg ze swojej strony uczynił wszystko, ale teraz mówi, ty dołóż wszelkich starań. Paweł w liście do Tytusa mówi, łaska Boża zbawienna okazała się wszystkim ludziom. I ta łaska poucza nas, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności i pożądliwości, ale sprawiedliwie i pobożnie na tym doczesnym świecie żyli. Coś mam zrobić. Piotr mówi, dołóż wszelkich starań, dołóż wszelkich wysiłków i sprawdź, czy te przymioty są w twoim życiu, na ile są i czy wzrastasz w tych przymiotach. Bo jeżeli wzrastasz w nich, one uzupełniają twoją wiarę, to wtedy będziesz miał coraz głębsze poznanie Jezusa. Popatrzcie do wiersza 8. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja bym inaczej to napisał. Czytałem wielokrotnie ten tekst, dopiero później, po jakimś czasie mówię, Panie, ja bym inaczej to napisał. Jeśli je bowiem posiadacie, to nie dopuszczą do tego, żebyście byli słabymi, ale byli zwycięzcami, byli mocnymi, przeszli zwycięsko. A tu jest powiedziane, nie dopuszczą, abyście byli bezużyteczni w poznaniu Pana. Moi drodzy, widzę jedną rzecz. Tak jak przez poznanie Pana zostałem obdarowany wszystkim w Jezusie, przyjmując Pana, jako mojego Zbawiciela, już w Chrystusie zostałem obdarowany wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I tak kiedy biegnąc i dokonując swojego biegu, kiedy wiarę uzupełnia tych 7 przymiotów, Piotr mówi, będziecie jeszcze mieli głębsze poznanie i bliskość Pana, Jego wielkość. A jeżeli będę miał głębsze poznanie Pana, to na pewno nie będę zainteresowany tym światem. Na pewno nie będę zainteresowany, żeby przegrać, ale będę tak zafascynowany tym objawieniem głębi tego, kim On jest, że będę chciał się Mu jeszcze bardziej podobać, jeszcze bardziej być dla Niego użyteczny, jeszcze lepiej Mu służyć. Amen. Jeśli je posiadasz. Ludzie mówią, ja nie mam wiary. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja słabnę. Ja już nawet nie wiem, z czego zostałem wyrwany. Ale to jest efekt tego, że nie uzupełnia moją wiarę o te przymioty. I tego Bóg za ciebie i za mnie nie zrobi. Wzywa ciebie i mnie, dołóż wszelkich starań. I uzupełnij. To słowo greckie uzupełnij jest ciekawym słowem. Grecy go używali do tego, kiedy wyposażali statek wojenny i przygotowywali do walki. Wyposażali go we wszystko, co jest potrzebne tam na morzu, kiedy jest wojna. Żywność, broń, wojsko, wszystko. I tam jest, to słowo niesie w sobie obfite wyposażenie. Nie to, żebyś to miał, ale abyśmy w obfitości posiedli i dołożyli do naszej wiary te przymioty. Świadome chrześcijaństwo. Nie zdany na przypadek. Nie zdany na przypadek emocji. Wpływu sił ciemności, które próbują nas oszukać. Świadome chrześcijaństwo. Tak jak świadoma rodzina. I Piotr na pierwszym miejscu pośród tych rzeczy, które powinny towarzyszyć wierze, które sprawią, że nie polegnę, ale będę zwycięzcą. I osiągnę to, co Bóg wobec mnie zamierzył. A On cały czas jest ze mną i mi wspomaga i mnie wspiera. I mnie błogosławi. Mówi, do waszej wiary dołóżcie cnotę. Greckie arete, cnotę. W różnym okresie, u różnych filozofów, teologów, różnie była pojmowana cnota. Jedni mówili, cnotą jest dzielność. Inni mówili, cnotą jest cierpliwość. Inni mówili, cnotą jest czystość. Moralna czystość. I zastanawiałem się w XXI wieku, co my dzisiaj nazywamy cnotą? Czy co moglibyśmy uważać za cnotę? Dołóż do swojej wiary. Uzupełnij swoją wiarę cnotą. I kiedy tak nad tym rozmyślałem, To jest moja myśl. Dzisiaj cnotą bym nazwał prawość. Prawość. Co rozumiem przez prawość? Prawość chrześcijanina. Bo mówimy o nas. Bo to słowo teraz dotyczy nas. Co to znaczy prawość jako cnota? To jest człowiek, który taki, jaki jest w środku, taki jest na zewnątrz. To jest człowiek, który żyje w harmonii pomiędzy tym, co mówi, myśli i robi. To nie jest człowiek, który co innego myśli, co innego mówi, co innego robi. Prawość. Ilu mamy, czy ilu spotykamy ludzi, a czasami przyłapujemy samych siebie. Co innego myślimy, co innego mówimy, co innego jeszcze robimy. Ktoś nas odwiedza. A my akurat nie jesteśmy, że tak powiem, nastrojeni, żeby kogokolwiek widzieć. Ale on wchodzi, mówimy, miło Cię widzieć. Wspaniale, że wpadłeś. Oczywiście nie polecam jakichś drastycznych przywitań. Ale rozumiecie, nawet w takich prostych rzeczach nie umiemy zachować się w sposób uczciwy. Bo możemy powiedzieć, miło Cię widzieć, ale wybacz. Coś jest. Nie wiem, nie chcę teraz doradzać. Prawość. Rozmawiamy z kimś, on nam przytakuje, a za chwilę się dowiadujemy, że się obrócił i z kimś innym rozmawiał i wszystko inaczej. I nie mówimy o świecie. Mówimy o Kościele. Uczyliśmy się przez tydzień zdrowej Bożej rodziny. Bo zdrowa rodzina to zdrowy Kościół. A zdrowy Kościół to potężny wpływ na kraj i na świat. Ale coś muszę zrobić. Powiesz, ja wierzę, w porządku. Ale uzupełnij swoją wiarę, bo jeżeli nie będziesz prawy, nie będziesz miał cnoty, to zobaczysz, że twoja wiara będzie skorumpowaną wiarą. A z czasem stanie się niewiarą. A może nawet będzie tak, że będziesz gorzej postępować niż ci, którzy mówią, że nie wierzą. Może tak być? Ktoś tak ładnie powiedział, że na przykład rzodkiewka nie jest prawa. Bo rzodkiewka jest biała w środku, a czerwona na zewnątrz. Dbaj o prawość. Pilnuj siebie. Rozsądzaj siebie. Umiemy rozsądzać innych, ale nie umiemy rozsądzać siebie. Pismo mówi, rozsądzajcie samych siebie. Sądź samego siebie. Czy ja rzeczywiście dobrze robię, dobrze postępuję. Do cnoty dołóżcie poznanie. Moi drodzy, nie chodzi tu o intelektualne poznanie. Wielu ludzi, teologów, zna i może cytować nam pismo, ale nie zna autora tego pisma. W języku hebrajskim poznanie jada znaczy bardzo intymne poznanie, osobiste poznanie. Tak jak mężczyzna poznaje kobietę, mąż żonę. A więc dołóżcie do swojej cnoty, do swojej wiary, do swojej cnoty poznanie. Poznanie Jezusa, Jego ciepło, Jego bliskość. Wzrastajcie w tym, uzupełniajcie o to. Budujcie zdrową relację ze swoim Panem, abyście mogli Go jeszcze więcej poznawać. I wtedy mogę powiedzieć, ja nie rozumiem wielu rzeczy. I teologicznie nie potrafię wytłumaczyć, ale jedno wiem, Bóg jest wszechmogący. Ja wiem, że On uzdrawia, bo On uzdrowił moją ciocię, bo On uzdrowił moje dziecko. Bo mam poznanie Boga, empiryczne poznanie Boga. Nie intelektualne, spekulacyjne. Dołóżcie poznanie. Pewien pastor zakładał zbór w miejscowości, gdzie żaden dorosły nie chciał słuchać słowa. I Duch Święty mówi, rozpocznij od dzieci. Głoś dzieciom. Buduj kościół dla dzieci. I to, co robi się dla dorosłych, on robi wszystko dla dzieci. Uczył ich wiary, uczył ich słowa, uczył zaufania, mówił o Bogu. I kilkuletnia dziewczynka, która uczestniczyła i należała do tego kościoła, oddała życie Jezusowi. Kiedyś odwiedziła ją chora Babcia siedząca na wózku z jakimś kawałkiem metalu w kolanie. Ona mówi, bo akurat po wykładzie na temat uzdrowienia. I wierzyła, że Bóg jest żywy. Mówi, babciu, ja pomodlę się o ciebie. Położę moje rączki i Pan Jezus uzdrowi ciebie. Ona mówi, o, jakie śliczne dziecko. O, jaka kochana wnusia. No proszę, pomóż się o mnie. Połóż rączkę swoją. Zupełnie ją zignorowała. Ale mówi, w porządku. Takie to miłe. I ona położyła swoje ręce. Położyła je z wiarą. Bo miała poznanie tego, który jest żywy. I zaczęła się modlić. Nagle babcia zaczęła odczuwać moc Bożą. Mówi, co się dzieje? Została całkowicie uzdrowiona. Halleluja. Dołóż do swojej wiary poznanie, zrozumienie Boga i też to zrozumienie, które wynika z bliskości Boga. A później dorośli zaczęli przychodzić do tego kościoła. Zaczęli otwierać swoje serca. Do poznania powściągliwość, samokontrolę. Moi drodzy, potrzebujemy się sami kontrolować. Kiedy już się sami nie kontrolujemy, to inni nas kontrolują. A w najgorszym wypadku policja nas kontroluje. Mogę jechać 150 i być zatrzymany. W Polsce, nie mówię o Niemczech. Ale mogę się kontrolować. Bądźcie ludźmi, którzy nie poddają się swoim pragnieniom, apetytom, które są złe. O których wiesz, że są złe. Dzięki Bogu, że mamy Ducha Bożego, który nas poucza. Nas poucza we wszystkim. A więc kiedy jestem blisko Pana, to żeby umocnić moją wiarę, żeby dalej pozostawać blisko Pana, potrzebuję powściągliwości. Potrzebuję powstrzymywać swój język, swoje myśli. Potrzebuję kontrolować samego siebie, aby utrzymać się w tym właściwym miejscu przed Bogiem. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno. O, ty nie możesz iść do kina. O, to były dawne czasy, dzisiaj idziemy do kina. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wytrwanie. To słowo wytrwanie znaczy cierpliwe znoszenie przeciwności. Cierpliwe znoszenie przeciwności. Kiedy jest ciężko. Kiedy sytuacja się wali. Kiedy ktoś jest chory. Kiedy przychodzą na nas burze, trudności, brak pracy. Co Bóg mówi? Uzupełnij swoją wiarę. Potrzebujesz wierzyć, ufać Bogu, ale potrzebujesz wytrwania. Pamiętacie, co mówili do Hebrajczyków? Przez wiarę i cierpliwość, co zrobili? Odziedziczyli obietnicę. Nie wystarczy tylko wiara. Czasami muszę mieć i wiarę, i wytrwanie. Nie mogę odejść od oblicza Pana i uciec i próbować załatwiać sam. No bo Pan Bóg w końcu nie działa. Ja muszę się sam za to zabrać. Wytrwaj. Nie zawsze łatwo jest wytrwać. Moi drodzy, na jednej z olimpiad, nie pamiętam której, jakiś kraj wysłał kilku, może swoich reprezentantów, może jednego, już nie pamiętam, reprezentował ten kraj w biegu maratońskim. Wszyscy już dobiegli. Mija godzina za godziną, a ten zawodnik tego kraju, potykając się, stając, i znowu biegnąc, idzie dalej, aby osiągnąć metę. Mija godzina za godziną, już wszyscy ukończyli, ale stadion cały czeka na tego ostatniego zawodnika. On mógł w każdej chwili zejść. Ale on biegnie, ciężko oddycha, zatrzymuje się i pochyla, ale znowu się podnosi i znowu parę kroków i biegnie. I kiedy po paru godzinach wchodzi czy wbiega na stadion, cały stadion staje i wszyscy biją brawo. I w końcu osiąga metę. Dobieg. Przychodzi dziennikarz. Mówi, proszę pana, nie rozumiem. To już nie miało żadnego sensu. Już jaki sens? Czy nie lepiej było po prostu zejść z tego pola walki? A on powiedział takie znamienne słowa. Mój kraj wysłał mnie na tą olimpiadę i zainwestował we mnie tak wiele, nie po to, abym rozpoczął bieg, ale abym go zakończył. Amen? Oto Królestwo Boże. Sam Pan zainwestował w ciebie i we mnie tak wiele, nie po to, abym tylko rozpoczął, ale abym zakończył i to chlubnie zakończył swój bieg. Ale kiedy to będzie? Kiedy uzupełnię moją wiarę. Kiedy będą to wierzący, nierozwydrzeni wierzący. Pełni powściągliwości. Pełni pokory. Bo dalej jest powiedziane, uzupełnijcie waszą wiarę pobożnością. Czym jest pobożność dla ciebie, bracie i siostro? Gdybyś miał zdefiniować pobożność, jaką definicję podałbyś pobożności, skoro Piotr pisze, że mam uzupełnić moją wiarę pobożnością, to o co chodzi? To znaczy, że mam tak chodzić? Pobożny człowiek. O co chodzi? Ktoś powiedział, że pobożność jest tym ogromnym pragnieniem podobania się Bogu we wszystkim. I ktoś powiedział, że na pobożność składają się trzy elementy. Bojaźń Boża, miłość do Boga i ogromny głód Boga, pragnienie Boga. A więc dołóż do swojej wiary pobożność. Inaczej mówiąc, pytaj, Panie, co się Tobie będzie podobać? Co jest Tobie miłe? Ja chcę się Tobie podobać, kiedy wstaję w ciągu dnia i kiedy się kładę, Panie. Pobożność. A później jest powiedziane o braterskiej miłości. Przyjaźni. O dobrych relacjach. Wiecie, ktoś kiedyś zapytał, co jest istotą chrześcijaństwa. Zapytano wielu pastorów i przywódców, co jest jakby istotą chrześcijaństwa. I powiedzieli, możecie to w zdaniu podać. Oni powiedzieli, wystarczy jedno słowo. Relacje. Relacje pełne miłości. Dołóż do swojej wiary braterską miłość. A później dołóż jeszcze do braterskiej miłości agapę, miłość Bożą, bezwarunkową. Kiedy wydaje się, że nie można tej drugiej osoby naprawdę kochać i być w przyjaźni, to ty myślisz, czy pragniesz dla niej dobra. Poprzez swoją decyzję i wolę, nie patrząc na emocje, a z czasem i Pan Bóg i emocji dotyka i uczuć, abyśmy mogli miłować Bożą miłością, całym sercem. Bo kiedy je posiadacie, nie będziemy bezużyteczni. Nie tylko nie będę bezużyteczny w poznaniu Pana, nie tylko moja wiara będzie mocna, coraz mocniejsza i potężna, ale będę gotowy, kiedy Jezus przyjdzie. Nie tylko będę wołał, przyjdź Panie, bo chcę już być z Tobą. Będę wołał w tej świadomości, Panie, ja jestem tak blisko Ciebie, odczuwam Twoje ciepło. Proszę Cię, przyjdź. Życzę Wam tego, bracia i siostry. I życzę tego sobie. Nikt tego za mnie nie zrobi. Piotr pisze to do Ciebie i do mnie osobiście i do każdego chrześcijanina. Pamiętaj, Bóg przygotował cudowne rzeczy. I nie możesz ich stracić. I nie mogę ich stracić. Jesteś przeznaczony do zwycięstwa i chwały, a nie do porażki i przegranej. Dlatego nie poddawaj się, bracie i siostro. Biegnij. Nawet z wysiłkiem biegnij. Nie leż, ale powstań i biegnij. A będzie Twoja korona chwały. Chciałbym, żebyśmy powstali. Zanim bracia będą dalej prowadzić to nabożeństwo. Chciałbym, żebyśmy coś zrobili. Popatrz, to jest koło ciebie z prawej, z lewej strony. może go znasz bardzo dobrze, a może go w ogóle nie znasz. Może możesz położyć rękę na niego albo nie, to nie jest istotne. Ale zróbmy teraz przez chwilę coś. Błogosławmy jeden drugiego. Nie wiesz, co potrzebuje ta druga osoba obok ciebie. To nie ma znaczenia, ale Duch Boży wie, który jest w tobie. Pan wie, a ty po prostu wyrażaj błogosławieństwo, to co słyszeliśmy wczoraj. Błogosławcie jedni drugi, gdyż na to powołani jesteście, mówi Słowo. Módl się o najlepsze rzeczy dla twojego sąsiada z prawej czy z lewej strony. To, co Duch Boży będzie ci poddawał. Chcemy to czynić teraz przez chwilę. Błogosławmy siebie. Błogosławmy siebie. Halleluja. Halleluja. Mogę się z tobą modlić?
Jasne.
Halleluja. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za ich wspaniałą służbę. Jestem dotknięty i poruszony ich postawą i służbą, Panie. Ja ich błogosławię, Ojcze. Błogosławię mojego brata, jego życie, jego rodzinę, Ojcze. Panie, dziękujemy Ci, że możemy nawzajem się błogosławić, że możemy wyrażać dobre rzeczy jeden dla drugiego. Ojcze, nieba i ziemi, niech pełnia Twojej woli wykona się w jego życiu. Niech chwała Boża spoczywa na nim, na jego domu. Niech łaska Twoja, Panie. Panie, błogosławię go w Twoim świętym imieniu. Niech wzrasta i dochodzi do pełni dojrzałości, do pełni wiary, do pełni wymiaru Jezusa Chrystusa. Tego życzę mojego mój brata. Tego życzę całej grupie, Ojcze. Tego życzę jego rodzinie, jego dzieciom. W imieniu Jezusa. Halleluja.
Panie, błogosław jego brata. Dzięki Ci za jego usługę, Panie. Błogosław jego życie, jego służbę, Panie. Prowadź go, Panie. Daj, aby mógł w potężny sposób usługiwać Kościołowi, Panie. Prowadź go, napełniaj mocno swoim pokojem. Prowadź go we wszystkim, Panie. Niech Twoja łaska go otacza, Panie. Niech Twój pokój go napełnia, Panie. Niech Twoje błogosławieństwo go towarzyszy, Panie. Niech wzrasta w tym wszystkim, o czym dzisiaj głosił, Panie. Aby jego wiara mogła być uzupełniona w te wszystkie przymioty, Panie. Halleluja. Abyś mógł Panie radować się jego życiem, jego służbą. Dzięki Ci za brata.
Strasznych cierpień i hańby znał.
Strasznych cierpień i hańby znał.
Obejmuje krzyż, gdzie mój skonał Pan.
Obejmuje krzyż, gdzie mój skonał Pan.
Gdy ratował ginący świat.
Gdy ratował ginący świat.
O, jak kocham ten szorstki krzyż.
O, jak kocham ten szorstki krzyż.
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Wszystko składam u jego stóp.
Wszystko składam u jego stóp.
By się we mnie uwielbił Bóg.
By się we mnie uwielbił Bóg.
Ten haniebny krzyż.
Ten haniebny krzyż.
Który śmiot krwi.
Który śmiot
krwi. Cudną duszy mej głosi wieść.
Cudnej duszy mej głosi wieść.
Że baranek zszedł z wyżyn chwały swej.
Że baranek zszedł z wyżyn chwały swej. Na Golgotę me grzechy nieś.
O, jak kocham.
O, jak kocham ten szorstki krzyż.
Na nim Pan moc piekielną.
Na nim Pan moc piekielną.
Wszystko składam u jego stóp.
Wszystko składam u jego stóp. By się we mnie uwielbił Bóg.
W szorstkim krzyżu.
W szorstkim krzyżu.
Który śni od krwi.
Który śni.
widzę Bożej miłości cud.
Widzę Bożej miłości cud.
Bo na krzyżu tym pośród cierpień zmarł.
Bo na krzyżu tym pośród cierpień zmarł.
Jezus za mnie i ludzki ród. O, jak kocham ten szorstki krzyż.
O, jak kocham ten szorstki krzyż. Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Panie, dzięki Ci.
Wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwierzyć.
Wszystko składam u Jego stóp.
Wszystko składam u Jego stóp, by się we mnie uwierzyć.